Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Benedykt XVI wezwał uczestników szczytu G8 do solidarności z Afryką. Wiernych zachęcił do korzystania z kompendium katechizmu. Rozpoczniemy relację z modlitwanią Pański, po czym powrócimy do prezentacji nowego kompendium. Następnie audycja Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot przypomni wstrząsający wieczór kuglarzy Ingmara Bergmana.
Wszyscy jesteśmy biedni. Wszyscy ludzie, którzy żyją na tej ziemi, tak bardzo się boją, że aż strach.
3 lipca w magazynie wita Państwa ksiądz Józef Polak.
Apel o solidarność z Afryką, przedstawienie nowego kompendium katechizmu i życzenia dobrego odpoczynku na wakacjach zawarł Benedykt XVI w rozważaniu na Anioł Pański.
W najbliższą środę, 6 lipca, w Gleneagles w Szkocji rozpocznie się szczyt G8 szefów państw i rządów najbardziej uprzemysłowionych krajów świata. Wśród jego priorytetów będzie Afryka, kontynent często zapomniany. Z serca życzę pełnego powodzenia temu ważnemu spotkaniu. Ufam, że przyczyni się ono do solidarnego rozłożenia kosztów redukcji zadłużenia oraz podjęcia konkretnych działań w celu wykorzenienia ubóstwa i promocji prawdziwego rozwoju Afryki.
Rozważanie poprzedzające modlitwę papież poświęcił zaprezentowanemu w minionym tygodniu kompendium katechizmu Kościoła katolickiego. Jego włoskie wydanie jest już w księgarniach, polskie ukaże się we wrześniu.
Od wielu lat czuło się potrzebę krótkiego katechizmu, który w sposób prosty, ale pełny ująłby wszystkie zasadnicze elementy doktryny katolickiej. Z rządzeniem opatrzności Bożej projekt zrealizował się tego samego dnia, w którym otwarto proces beatyfikacyjny umiłowanego Jana Pawła II, który w sposób determinujący przyczynił się do jego opracowania. Dziękując za to Panu, chciałbym, drodzy bracia i siostry, raz jeszcze podkreślić wartość tego pożytecznego i praktycznego narzędzia w głoszeniu Chrystusa i Jego Ewangelii Zbawienia.
Papież zachęcił całą wspólnotę Kościoła do zgodnego i pełnego przekazywania prawd katolickiej wiary i moralności. Młodych Włochów zgromadzonych na mszy u podnóża szczytu Jana Pawła II w Dolomitach zachęcił przed Światowym Dniem Młodzieży w Kolonii, by byli świadkami Chrystusa pośród swych rówieśników. W kilku językach pamiętał też o przebywających na wakacjach.
Pozdrawiam pielgrzymów z Polski! Na czas wakacji życzę wam dobrego odpoczynku i spotkania z Bogiem. Niech Pan was prowadzi.
Benedykt XVI, tak jak każdy papież, jest dla wszystkich ludzi żyjących na świecie.
Ksiądz Jan Andrzejewski.
Dziś w katechezie upominał się o prawa dla Afryki, że świat bogaty powinien pamiętać o biednych, potrzebujących. I to nauczanie Ojca Świętego na pewno będzie pomagało, by wszyscy ludzie czuli się nawzajem za siebie odpowiedzialni.
Polską wersję kompendium katechizmu Kościoła katolickiego przedstawiono dziennikarzom równolegle do watykańskiej prezentacji. Na konferencji prasowej w sekretariacie Episkopatu Polski jego genezę i treść omówił we wtorek ksiądz profesor Roman Murawski.
Pierwsza nazwa. Oficjalna nazwa jest następująca. Kompendium katechizmu Kościoła katolickiego. Drugie, czym jest? Kardynał Schönborn określił go jako zwięzły przewodnik wiary Kościoła. Powstał on na bazie dużego katechizmu, który naukę wiary Kościoła przedstawia wyczerpująco i dokładnie. Natomiast kompendium przedstawia ją w sposób bardzo zwięzły. Trzecie, dzieło Jana Pawła II. Otóż to kompendium jest jednym z ostatnich dzieł, jeśli nie ostatnim, papieża Jana Pawła II. To on przychylił się do prośby uczestników rzymskiego kongresu, wyrażonej przez kardynała Schönborna, zlecił jego opracowanie i jeszcze za jego życia powstał tekst ostateczny. Zamierzał go uroczyście ogłosić 29 czerwca bieżącego roku w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Charakterystyka. Kompendium stanowi zwięzłą syntezę dużego katechizmu. Składa się z prawie 600 pytań, dokładnie 598. Posługuje się sformułowaniami, określeniami i wyrażeniami dużego katechizmu. Jest to logiczne, ponieważ oba katechizmy stanowią integralną całość i nie mogą różnić się między sobą w sformułowaniach prawdy wiary i zasad moralnych. Ale ten fakt jednocześnie sprawia, że dość trudny język, jakim napisany jest duży katechizm, występuje także w kompendium. Zachowana została w sposób wierny struktura dużego katechizmu, a więc podział na te same cztery części, działy i rozdziały. Zachowane zostały także te same sformułowania tytułów poszczególnych części, działów i rozdziałów. Treść wiary kompendium w odróżnieniu do dużego katechizmu została wyrażona za pomocą formy pytań i odpowiedzi. Nowością jest zamieszczenie dodatku zawierającego modlitwy wspólne i najważniejsze prawdy nauki katolickiej, czyli to, co zazwyczaj wchodziło w treść tak zwanego małego katechizmu. Przy każdej odpowiedzi na marginesie podane są numery odsyłające do wykładu dużego katechizmu. Ułatwia to czytelnikowi pogłębienie i poszerzenie swej wiedzy w oparciu o lekturę dużego katechizmu. Ta sama prawda, która jest wyłożona w sposób obszerny i wyczerpujący w dużym katechizmie, tę samą prawdę znajdzie czytelnik podaną w kompendium w formie krótkiej i zwięzłej.
Jakie są możliwości zastosowania nowego kompendium? Po warszawskiej prezentacji Rafał Łączny rozmawiał o tym z księdzem Piotrem Tomasikiem.
Jak można określić wartość takiego swego rodzaju kompendium wiedzy, kompendium wiary także, bo i chyba tak ten promulgowany dokument możemy określić?
Wydaje mi się, że dzisiaj człowiek nie ma czasu na to, żeby czytać tak długie teksty jak Katechizm Kościoła Katolickiego i to kompendium jest streszczeniem vade mecum tego, w co Kościół wierzy i co jest źródłem jego życia. Natomiast jeżeli jakiś problem człowieka szczególnie zainteresuje, to może sięgnąć po duży tekst katechizmu. Tam znajdzie uzasadnienie również.
Trochę rodzi się pytanie, czy to nie jest pójście na łatwiznę?
Nie, to jest raczej drogowskaz do dużego katechizmu. Nie jest pójście na łatwiznę, tylko jest to odpowiedź na potrzeby, sytuacje dzisiejszych ludzi zaganianych. Każdy z nas wie, każdy z nas takim człowiekiem jest.
Często w Polsce ukazywały się takie swego rodzaju małe katechizmy, czy przy okazji pierwszej Komunii Świętej dzieci uczyły się z takich katechizmów także w formie pytań i odpowiedzi. Ten dokument jest takim dokumentem ogólnokościelnym, czyli niejako zaaprobowanym przez cały Kościół, a nie tylko przez diecezję.
Znaczy te katechizmy pytań i odpowiedzi to było krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Dało się nauczyć na pamięć odpowiedzi, wykuć ich. No? Natomiast w kompendium te odpowiedzi są dosyć długie i to myślę chroni kompendium przed złym zastosowaniem, to znaczy przed tym, że jakiś katecheta, no może nie dzieci komunijne, ale młodzież idącą do bierzmowania, obarczy koniecznością nauczenia się na pamięć. Takiej książki nie da się wykuć na pamięć, natomiast ona autentycznie jest takim właśnie drogowskazem wskazującym na katechizm, jakimś takim punktem zaczepienia dla ludzi, którzy chcą wiedzieć, w co Kościół wierzy.
Jak ksiądz ocenia to kompendium? Było ono konieczne, było potrzebne?
Kardynał Ratzinger na tym kongresie katechetycznym, o którym wspominał w czasie konferencji ksiądz profesor Murawski, mówił, że było konieczne. No ja nie popieram tylko dlatego, że to jest Benedykt XVI tego zdania, ale sądzę, że było konieczne, ponieważ, no raz jeszcze powracam do tej myśli, tekst katechizmu jest bardzo obszerny i potrzeba właśnie takiego bardziej skrótowego ujęcia, natomiast pogłębienie zawsze człowiek może znaleźć w katechizmie Kościoła Katolickiego. Po prostu tekst katechizmu Kościoła Katolickiego jest tak głęboko uzasadniony, no i właśnie obszerny, że normalnie człowiek nie jest w stanie, pracujący, nie zajmujący się teologią, codziennie go czytać do poduszki.
Na zakończenie, księże, myśli ksiądz, że chętniej będzie czytane to kompendium niż sam katechizm, że cieszył będzie się, no tak mówiąc, bibliotecznie większą popularnością?
Trudno mi powiedzieć. Zależy od tego, czy w ogóle informacja o kompendium naprawdę dotrze do przeciętnego katolika. No to wtedy przeciętny katolik po to sięgnie, no ale to już jest zadanie i dla duszpasterzy, i dla mediów.
Z księdzem Piotrem Tomasikiem rozmawiał Rafał Łączny. A teraz już czas na niedzielną rubrykę.
Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
Ten film jest tumultem, ale tumultem dobrze uporządkowanym. Tak Ingmar Bergman oceniał po latach zrealizowany przez siebie w 1953 roku Wieczór kuglarzy. W filmografii 35-letniego wówczas reżysera zajął on 18. pozycję i był drugim dziełem, które przyniosło mu międzynarodowy rozgłos. Poprzedziły je nakręcone rok wcześniej Wakacje z Moniką, posępna opowieść o szaleńczej, niedojrzałej miłości niespełna 20-letnich ludzi.
Oboje, znużeni monotonnym, mieszczańskim życiem, porzucają pewnego dnia rodzinne domy i udają się w samotną podróż po opustoszałych i dzikich jeziorach. Jednak rajska wolność na łonie natury szybko się kończy. Wraz z ciążą dziewczyny i wyczerpaniem się skromnych zapasów żywności i pieniędzy, konieczny staje się powrót do normalnego życia. O ile Harry zdolny jest do wzięcia odpowiedzialności za Monikę i dziecko, o tyle ona zbyt kocha beztroskie życie, aby zaakceptować ciężar jakichkolwiek obowiązków. W finale opowieści, upokorzony zdradą i porzucony przez żonę, Harry pozostaje z maleńkim synkiem zupełnie sam.
Owe motywy upokorzenia, dojmującej samotności oraz tęsknoty za stabilizacją, która nieustannie koliduje z pragnieniem wolności i niezależności, powracają ze zdwojoną siłą i w bardziej dojrzały artystycznie sposób w Wieczorze kuglarzy. Jego akcja rozgrywa się pod koniec XIX wieku wśród wędrownych artystów cyrkowych. Dla wielu to właśnie oni, jako niezwiązani na stałe z żadnym konkretnym miejscem i pozostający wciąż w drodze, są ucieleśnieniem prawdziwego życia, otwartego na nowe doświadczenia i wolnego od nużącego rytmu szarej codzienności. Ale cena, jaką im przychodzi za to zapłacić, jest ogromna. Mieści się w niej niepewność jutra, bieda, a także spartański tryb życia, który z biegiem czasu staje się nie do zniesienia.
Nikt do tej pory nie dostał zapłaty i z jedzeniem kiepsko. Paskaret musieliśmy zostawić połowę kostiumów. Niektórzy nie mają w czym występować. Rozumiemy, że masz kłopoty. To nie twoja wina, że jest taka pogoda. Przecież za pogodę nie odpowiadasz, Albercie. Ekbergowa ciotka Asta i wszystkie dzieci mają robaki. Herliunga obladzły nas pchły. Zastanawiam się, czy nie założyć własnej menażerii. Podobno szynka z niedźwiedzia jest pyszna. Może byśmy go zabili, zanim sam zdechnie. Zamknij się, bo ciebie zabijemy. Już wolę sama się zabić. Co ty na to, Albercie? Siedzisz i nic nie mówisz.
Bohaterowie opowieści Bergmana to dyrektor i zarazem właściciel podupadającego cyrku, niejaki Albert Johansson, oraz kiepska woltyżerka Anna, która od kilku lat jest jego towarzyszką życia. Cyrkus Alberti zmierza właśnie w swojej wędrówce do kolejnego miasteczka. Tym razem ma ono jednak dla obojga szczególne znaczenie, gdyż mieszka w nim żona Alberta, wychowująca dwójkę ich dzieci. Anna boi się, że utraci partnera, który wyraźnie starzeje się i może ulec namowom, aby pozostać i razem z żoną prowadzić rodzinny sklepik.
Ciepłe i zaciszne mieszkanie, w którym znać troskliwą kobiecą rękę, stanowi dla Alberta nie lada pokusę. Jednak żona, mimo że przyjmuje go gościnnie, nie chce słyszeć o powrocie męża i rezygnować dla niego z pozycji niezależnej kobiety. Albert odchodzi więc jak żebrak, którego odprawiono z niczym.
Powiedz, że mogę zostać. Nie będziesz żałowała. Przyrzekam, że już nigdy cię nie zdradzę. Nie stój jak żebrak. Przecież jestem żebrakiem. Ale jeżeli sądzisz, że chcę zostać, bo nie mam pieniędzy, to się mylisz. Mógłbym sprzedać namiot, resztę kostiumów i kilka koni, które do mnie należą i wszystko mógłbym włożyć w twój interes. Co ty pleciesz? A ty nic nie mówisz. A co mam powiedzieć? Że mogę tu zostać? Nie. Nie możesz tu zostać.
W czasie tego samego popołudnia podobne doświadczenie staje się udziałem Anny. Ona również odczuwa jałowość prowadzonej od lat egzystencji i błaga uwodzącego ją aktora, którego poznała tego ranka, aby zabrał ją ze sobą. Ten jednak wykorzystuje tylko jej desperację, po czym odprawia ją z niczym.
Nie chcę zostać w cyrku. Śmiejesz się ze mnie. Uważam, że jesteś śliczna i dlatego się uśmiecham. Wcale nie musisz się ze mną żenić, ale chyba możesz się mną zająć. Czy wiesz, że czuć cię stajnią, kiepskimi perfumami i potem? Wiesz, że mógłbym cię wytresować jak psa? Jak ty się nie potrafisz malować? Chodź, nauczę cię.
Bergman w nieprawdopodobny sposób spiętrza upokorzenia spadające w ciągu zaledwie jednego dnia na swoich bohaterów. Sponiewierani przez policję, objazdowy teatr, odrzuceni jak żebracy, gdy ofiarowywali samych siebie, będą musieli zmierzyć się jeszcze z publiczną kompromitacją podczas wieczornego przedstawienia.
Wszystkie ukazane zdarzenia nie tylko nie odmieniają na lepsze życia bohaterów, ale dodatkowo je komplikują. Upokorzeni jeszcze bardziej nienawidzą samych siebie i własnej bezradności. Muszą jednak dalej żyć z sobą i obok siebie, chociaż stają się coraz bardziej samotni. Śmierć nie jest rozwiązaniem, gdyż wymaga odwagi, a tej im brakuje. Albert chciałby zabić siebie, lecz nie potrafi. Dlatego też jego samobójcza próba kończy się wielce symbolicznym strzałem do własnego odbicia w lustrze. Żyć trzeba dalej, choć najlepszym rozwiązaniem byłoby w ogóle się nie narodzić.
Wszyscy jesteśmy biedni. Wszyscy ludzie, którzy żyją na tej ziemi, tak bardzo się boją, że aż strach. To wstyd. Tak. Wstyd być Albertem. Wstyd być Albertem. Wstyd. Ale teraz zrobię coś godnego mężczyzny. Podniesiesz na siebie rękę? Tego nie powiedziałem.
Następnego dnia o świcie cyrkus Alberti wyrusza w dalszą drogę. Bez nadziei na lepsze jutro i ze świadomością, że trzeba poddać się nieubłaganemu losowi.
Wieczór kuglarzy należy do najbardziej mrocznych obrazów Ingmara Bergmana. Jak pisał przed laty jeden z krytyków, szwedzki reżyser w sposób zamierzony wyzwala w widzu obrzydliwe mdłości. Chodzi bowiem o to, aby wstrząsnąć ospałą widownią, uderzyć w nią i dać jej silne, oczyszczające przeżycie. Przeżycie, dodajmy, które być może zdoła uchronić przed powtarzaniem we własnym życiu losów filmowych bohaterów.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino, wehikuł ludzkich tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.
W niedzielnym magazynie z rozgłośni watykańskiej to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia jutro. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.